Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 9 grudnia wita Państwa Krzysztof Brąk. Program zaczniemy od aktualności watykańskich. Powiemy też o artykule księdza Georga Ratzingera w jutrzejszym L'Osservatore Romano, artykule w obronie pobożności ludowej. W drugiej części programu Rafał Łączny przedstawi najnowszy raport o stanie Kościoła w Polsce. Zapraszamy. Współczesny świat coraz bardziej potrzebuje pamięci historycznej, przypomniał kardynał Tarcisio Bertone na otwarcie trwających teraz obchodów 200. rocznicy powstania papieskiej Rzymskiej Akademii Archeologii. Watykański sekretarz stanu jest z urzędu kardynałem protektorem tej instytucji, będącej jedną z 11 akademii papieskich. Purpurat przekazał wyrazy uznania i błogosławieństwo papieża dla obchodzącego 200-lecie gremium archeologów.
Kardynał Bertone wskazał, że mimo nastawienia dominującej obecnie kultury na to, co doraźne, coraz częściej pojawiają się utwory, na przykład powieści, filmy, których bohaterowie poszukują korzeni własnych albo swojej rodziny czy narodu. Dlatego rozwijanie wiedzy archeologicznej odpowiada na pilną potrzebę kulturalną dotyczącą jakości ludzkiego życia i cywilizacji. O potrzebę tę Kościół troszczył się zawsze i Benedykt XVI często zwraca na nią uwagę, poruszając temat chrześcijańskich korzeni Europy, zauważył sekretarz stanu. Kościół jest niewątpliwie jedną z głównych instytucji, które promują pamięć historyczną ludzkości, żywe poczucie przeszłości, by głęboko rozumieć teraźniejszość i planować przyszłość. Kardynał Bertone przypomniał, że Rzymska Akademia Archeologii powstała za pontyfikatu Piusa VII w dramatycznym okresie wojen napoleońskich, gdy wieczne miasto ucierpiało prześladowania kościoła i rabunek dóbr kultury. Dowodzi to, że dążenie do prawdy i wiedzy nie zna barier reżimu politycznego, czego świadectwo mamy w każdej epoce. Tak było również podczas wielkich reżimów totalitarnych XX wieku, dodał kardynał Bertone.
Przeżywamy trudne chwile, ale czasy ojca Matteo Ricciego z pewnością nie były łatwiejsze, a mimo to udało mu się zanieść do Chin wiarę objawioną przez Boga. Tak jak Ricciemu powierzona nam została do wypełnienia pewna misja, musimy ją potraktować na serio i w pełni się w nią zaangażować, powiedział wczoraj kardynał Tarcisio Bertone w Maceracie, rodzinnym mieście jezuickiego misjonarza, któremu na przełomie XVI i XVII wieku udało się dotrzeć z Ewangelią do najwyższych warstw chińskiego społeczeństwa. W tym roku przypada 400. rocznica jego śmierci. Do Maceraty watykański sekretarz stanu przybył jednak z innych powodów. 120-lecie pobytu w tym mieście świętowali Salezjanie, do których należy kardynał Bertone.
Wspominając o ojcu Ricim, sekretarz stanu odniósł się pośrednio do trwającego obecnie w Pekinie Zgromadzenia Krajowego Kościoła Patriotycznego. Ma ono wyraźnie antypapieską wymowę. Nie tylko jest sprzeczne z zaleceniami Benedykta XVI przedstawionymi w liście do katolików w Chinach w 2007 roku, ale jego uczestnicy podkreślili też, że Kościół w tym kraju jest demokratyczny i samorządny, a także autonomiczny i niezależny, w domyśle od Watykanu. Wybrano również władzę Kościoła Patriotycznego. Na jego czele stanął biskup Fang Xingyao, zaś przewodniczącym Marionetkowej Rady Biskupów został nieuznawany przez Stolicę Apostolską biskup Ma Yinglin. W dobiegającym dziś końca zgromadzeniu uczestniczy ponad 300 osób, w tym kilkudziesięciu biskupów.
W siedzibie Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów przy Placu Hiszpańskim w Rzymie otwarto dziś nowe muzeum misyjne. Na różne sposoby dokumentuje ono misyjną działalność Kościoła z ostatnich 400 lat. Znajdziemy na niej zarówno dzieła wybitnych włoskich malarzy, jak i obrazy i rysunki, na których misjonarze przedstawiali nieznany w Europie świat. Na wystawie można się też zapoznać ze zbiorami fotografii misyjnej agencji prasowej Fides oraz poczytać opisy misyjnych wypraw, zarówno współczesnych, jak i z dalekiej przeszłości. Jak twierdzą autorzy muzeum, jednym z jego celów jest ponowne rozbudzenie ducha misyjnego we współczesnym kościele.
Szykuje się pełna digitalizacja watykańskiego archiwum fotograficznego. Na zeskanowanie czeka w sumie niemal 8 milionów zdjęć od pontyfikatu Piusa XI do roku 2006, kiedy watykańscy fotograficy w pełni przeszli na aparaty cyfrowe. Archiwum podzielone jest na trzy zbiory. Nazwa pierwszego zbioru Giordani pochodzi od nazwiska pierwszego oficjalnego fotografa papieży. Kolejne zbiory odnoszą się już do konkretnych pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI. Jak zauważa obecny dyrektor Watykańskiego Centrum Fotograficznego Giuseppe Colombara, wyraźny przełom fotograficznej dokumentacji pontyfikatów nastąpił wraz z nastaniem Jana Pawła II. Polski papież dopuszczał fotografów do najintymniejszych chwil swej posługi, jak choćby ostatnie prace nad tekstami przemówień w czasie podróży samolotem.
Digitalizacja 8 milionów zdjęć potrwa 5 lat. Jej koszta szacuje się na 3 miliony euro. Pokryją je sponsorzy. W przyszłości całe archiwum ma być dostępne w internecie.
Kościół i współczesny człowiek potrzebują tak zwanej pobożności ludowej, czytamy na łamach jutrzejszego L'Osservatore Romano w tekście autorstwa księdza Georga Ratzingera. Jest to wstęp do niewielkiej książeczki napisanej przez ratyzbońską księżnę Elżbietę von Thurn und Taxis, a noszącej tytuł Wiara maluczkich – zaproszenie do ponownego przeżywania wiary katolickiej 5 zmysłami. 28-letnia arystokratka jest z zawodu dziennikarką. Włoskie tłumaczenie jej książki ukazało się nakładem Wydawnictwa Watykańskiego. Jutro odbędzie się jego prezentacja.
Wprowadzając w lekturę książki, brat papieża zauważa, że młoda autorka podjęła się tematu, o którym w ostatnich latach pisało się za mało. Wielu bowiem ludzi ma dziś alergię na pobożność ludową. Liczni kapłani, pisze ksiądz Georg Ratzinger, chcą być nowocześni, iść z duchem czasu. Wierzą, że pobożność ludowa już się przeżyła i dlatego stopniowo eliminują ją z życia Kościoła. Tym samym jednak zapomina się, że Kościół to rzeczywistość, która wypełnia całe nasze życie. Zdaniem brata papieża Benedykta XVI najpiękniejszym aspektem katolicyzmu jest umiejętność pobudzania zmysłów. Nasza wiara nie ogranicza się do modlitwy, do życia duchowego czy racjonalności. Nasza wiara przemawia do całego człowieka. Cały człowiek jest powołany do świętości.
Ksiądz Georg Ratzinger podkreśla, że dziś musimy przeciwstawić się usuwaniu pobożności ludowej z życia Kościoła. Trzeba mieć przy tym na uwadze dobro przyszłych pokoleń, aby również i one mogły dotknąć wiary. Czy do dzisiejszej młodzieży mogą jeszcze przemówić takie rzeczy jak procesje Bożego Ciała, pielgrzymki do sanktuariów maryjnych czy kult relikwii? Pyta ksiądz Ratzinger i odpowiada. Tak, mogą. Ta książka jest tego najlepszym dowodem. Elżbieta von Thurn und Taxis jest młodą i nowoczesną kobietą. Wychowywała się najpierw w Ratyzbonie. Do szkoły chodziła w Londynie, studiowała w Paryżu, żyła w Nowym Jorku. Jej domem jest świat, pisze brat Benedykta XVI, zachęcając do lektury apologii pobożności ludowej autorstwa 28-letniej niemieckiej arystokratki.
Dziś ukazał się specjalny raport zatytułowany Kościół w Polsce. Przygotowały go Katolicka Agencja Informacyjna oraz Rzeczpospolita. Został on opublikowany jako dodatek do dzisiejszego wydania tego dziennika. Raport zawiera badania socjologiczne, z których wynika, że mimo zmieniających się okoliczności, katolicy w Polsce nadal ufają Kościołowi, szukając w nim wspólnoty i osobistego spotkania z Bogiem. Szczegóły w korespondencji Rafała Łącznego.
Raport to 20 stron informacji na temat Kościoła katolickiego w Polsce, a przede wszystkim jego członków, a więc katolików. Ewa Czaczkowska z Rzeczpospolitej, która była redaktorką raportu, podkreśliła, że publikacja jest reakcją na często nieprawdziwy obraz Kościoła w Polsce przedstawiany w mediach.
W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy w Polsce, że właściwie mówią media, ale również pod wpływem oczywiście polityków, głównie jakby o jednym aspekcie życia czy też działalności Kościoła. Skupialiśmy się my, myślę głównie o mediach świeckich, głównie na sprawach zwrotu nieruchomości Kościołowi, również sprawach drażliwych związanych ze zwrotem ziemi, myślę o mecenasie Marku P. i tak dalej. I właśnie uznaliśmy, że to nie jest jednak cały obraz Kościoła, że Kościół to jest znacznie szersza, głębsza, większa, bogatsza rzeczywistość I postanowiliśmy właśnie pokazać, no w takiej pigułce, bo to na 20 stronach nie da się pokazać w sposób rzeczywiście dokładny i szczegółowy i tak bogaty bardzo tej rzeczywistości Kościoła w Polsce. No właśnie to były powody, dla których się ten dodatek zrodził. Chcieliśmy pokazać nie tylko, jaki jest stan obecnie, ale także i troszeczkę wyjść w przyszłość, prawda? Pokazać, jakie są te wyzwania, przed którym Kościół na pewno stoi i zadania, przed którymi nie uniknie, rozwiązanie problemów, przed którymi po prostu nie uniknie.
Raport otwierają badania przygotowane przez pracownię GFK Polonia. Wynika z nich, że Polacy nadal ufają Kościołowi, szukając w nim wspólnoty i osobistego spotkania z Bogiem, a nie instytucji, zwraca uwagę Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Wyłania się generalnie rzecz biorąc bardzo pozytywny obraz Kościoła w Polsce jako instytucji, która cieszy się dużym zaufaniem społecznym, której działania duszpasterskie, charytatywne i wszelkie, jakie podejmuje, są zdecydowanie dobrze oceniane przez większość wiernych. Zawsze odpowiedź na tak była co najmniej 60-70%. Ale oczywiście wynika z tego raportu też, że na tej solidnej konstrukcji polskiego kościoła pojawiają się różne niebezpieczne rysy i powinniśmy uważać. Na przykład tą rysą jest kwestia deklaracji wiary ze strony młodych, gdzie jest znacznie mniejsza niż w starszym pokoleniu. Jest to około 10-15% spadku praktyk religijnych i zaangażowania w kościół, więc widać, że szczególną troską powinna być objęta ewangelizacja młodzieży. Co jeszcze widać? Że mimo chodzenia do kościoła i identyfikacji z kościołem, bardzo słabe jest poczucie odpowiedzialności wśród ogółu świeckich. Owszem, jestem katolikiem, ale nie czuję się specjalnie odpowiedzialny za kościół, czy raczej nie czuję się odpowiedzialny za misję ewangelizacyjną, przecież świeccy są tak samo powołani jak duchowni do ewangelizacji otaczającego świata i że w dużej mierze, zresztą podkreśla to też kardynał Nycz, przyszłość ewangelizacji w Polsce zależy od tego, na ile w tą pracę ewangelizacyjną zaangażują się świeccy.
Zdaniem socjologa doktora Tomasza Żukowskiego Kościół daje sobie radę z falą indywidualizmu. Widać to na podstawie względnej równowagi między byciem w Kościele ze względu na tradycję, a osobisty wybór.
Te badania potwierdzają kilka ważnych kwestii. Po pierwsze, okazuje się, że Polacy, generalnie rzecz biorąc, czy większość Polaków ufa Kościołowi, różnym jego instytucjom. Po drugie, że to jest chyba szczególnie ciekawe, to jest wynik w jakimś sensie nowy, jeżeli chodzi o ilość uzyskanych informacji, że bardzo wiele różnych aspektów działalności Kościoła jest przez ludzi generalnie podobnie wysoko cenionych. I dwie kwestie bardzo istotne jeszcze. Pierwsza kwestia, okazuje się, że dla ludzi w tej chwili wiara jest i czymś, co jest wynikiem wychowania, tradycji, ale też czymś, co jest wynikiem indywidualnego wyboru. To jest coś, co jest w tym sensie nowe, że w ciągu ostatnich 5, 10, 15 lat staje się coraz ważniejsze. Dlaczego staje się coraz ważniejsze? Bo sytuacja się zmienia. Im bardziej jesteśmy częścią współczesnej cywilizacji informacyjnej, z presją popkultury, indywidualizujących trendów, prawda, wynikających z konsumpcji, z innych rzeczy, to okazuje się, że to wyzwanie coraz bardziej widoczne jest w ludzkim myśleniu, w ludzkich zachowaniach, ale wynika z tego badania również, że Kościół generalnie rzecz biorąc daje sobie radę z tym wyzwaniem i to, że coraz więcej ludzi, mając wybór, wybiera religię, świadczy o tym właśnie, że Kościół z tym radę sobie daje. I kwestia ostatnia, chyba dla mnie najważniejsza. Te badania potwierdzają wynik, który miałem okazję sam uzyskać razem z koleżankami, kolegami zespołu lat temu 3, kiedy pytaliśmy o 3 różne aspekty tego, czym jest Kościół. Otóż okazuje się, że cokolwiek w debacie publicznej, czy zwłaszcza politycznej, w Kościele mówi się głównie o instytucji, albo nawet o hierarchach kierujących tą instytucją, to dla ludzi ważne są 3 aspekty tego, czym Kościół jest. I ta instytucjonalna, i ta, która mówi o Kościele jako wspólnocie ludzi. Ludzi, hierarchów, ale również ten aspekt trzeci, który mówi o Kościele jako po prostu czymś mistycznym, jako relacji między człowiekiem a Bogiem. I co się okazuje? Okazuje się, że dla ludzi, kiedy pyta cicho tym, czym dla nich jest Kościół, czyli jak pojmują Kościół, ten aspekt mistyczny jest ważniejszy i od tego instytucjonalnego, i od tego wspólnotowego. I to może przede wszystkim tłumaczy i dynamikę Kościoła, jego zdolność do trwania, rozwoju, funkcjonowania, i też odporność na różnego typu stresy, kłopoty, również te wewnętrzne.
Wciąż wielu Polaków, około 40%, w każdą niedzielę uczestniczy we mszy świętej, a 17% przystępuje do komunii świętej. To fenomen, mówi Ewa Czaczkowska.
Polska jest podawana jako przykład tego, że nie jest prawdziwą właśnie teza socjologiczna, że wraz z modernizacją, prawda, postępuje laicyzacja. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że ta laicyzacja rzeczywiście w Polsce postępuje. Aczkolwiek to nie jest gwałtowny proces, tak jak się spodziewano, prawda, te 20 czy więcej lat temu. Szczególnie widać to jednak pewne tąpnięcie, gdy chodzi o praktyki religijne wśród młodzieży. Ale dlaczego? Tych czynników jest na pewno bardzo, bardzo dużo. Poczynając od roli Kościoła, jaką spełniała w okresie PRL-owskim, prawda, i lata 80. przede wszystkim. Tutaj bym też podkreśliła rolę kardynała Stefana Wyszyńskiego w tym aspekcie zapominaną. W ogóle rolę Kościoła jako takiego w społeczeństwie. Do tego bym powiedziała jednak wychowanie. Większość właśnie, 69% w tych badaniach wskazuje, dlaczego jest katolikiem, to wskazuje przede wszystkim takie zostaliśmy wychowani i taka jest tradycja, a więc względy kulturowe, które są bardzo silne i trzymają nas przy kościele, chociaż też jest bardzo pocieszające, że 40% mówi, że to jest osobisty wybór. Także ten katolicyzm nas niewątpliwie się zmienia. To nie jest ten sam, który był 30 lat temu, on się zmienia. Jesteśmy w ciekawym takim, myślę, momencie dla socjologów religii, obserwowania tego, co się dzieje.
Kościół w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat zdecydowanie znalazł swoje miejsce w przestrzeni publicznej, powiedział Marcin Przeciszewski.
Jeżeli chodzi o miejsce Kościoła w życiu publicznym, to wydaje się, że w ciągu 20 lat wolności Kościół, chociaż nie było to łatwe, znalazł bardzo dobre miejsce w życiu publicznym. Gwarantuje to zresztą umowa konkordatowa ze Stolicą Apostolską, która wyraźnie określa tą zasadę autonomii, że Kościół ma autonomię, że nie bierze bieżącego udziału w życiu państwowym czy politycznym, bo nie, taka nie jest jego misja, natomiast jest tym świadkiem Ewangelii właśnie w płaszczyźnie publicznej, tak zwanym, jak to się mówi, zresztą tego sformułowania Jan Paweł II używał sam, krytycznym sumieniem demokracji. I to się udaje. Natomiast istnieje pytanie, czy wobec radykalizacji postaw, także tych antyklerykalnych postaw na polskiej scenie politycznej, czy ten korzystny, jeden z najkorzystniejszych modeli w Europie, czyli miejsca w życiu publicznym, czy nie zostanie zaburzony. To może spowodować wzrost sił lewicowych w Polsce i tego bardzo się trzeba obawiać.
Ewa Czaczkowska zwróciła uwagę, że oprócz pokazania stanu obecnego Kościoła, udało się również wskazać wyzwania i problemy, z którymi Kościół musi się zmierzyć.
To są różnorodne wyzwania. Ja bym może zwróciła uwagę przede wszystkim na kwestie duszpasterskie dotyczące młodzieży, bo to rzeczywiście jest najbardziej palący, że tak powiem, problem, bo jak powiedziałam, spadek religijności, tych współczynników religijności następuje wśród młodzieży gwałtownie i to jest przede wszystkim duszpasterstwo młodzieży. Po drugie, sprawa ewangelizacji. Musimy przestać myśleć o tym, i to też również mówi kardynał Nycz w naszym wywiadzie, że jesteśmy w 100% czy 90% społeczeństwem katolickim, bo tak już nie jest i to dawno się skończyło. I naprawdę nie tylko potrzebna jest ewangelizacja wewnętrzna, prawda, czyli zmiany tych form duszpasterskich wewnątrz Kościoła, ale również i wychodzenie na zewnątrz. W mojej ocenie bardzo ważną sprawą jest kwestia języka, tego w jaki sposób właśnie Kościół hierarchiczny porozumiewa się z wiernymi, bo ten język jest zbyt hermetyczny, nieprzystępny, niedostępny, niezrozumiały, co zobaczyliśmy w trakcie debaty na temat in vitro, że nie ma zrozumienia, dlaczego jest takie, a nie inne stanowisko Kościoła w sprawie in vitro. Trzeba po prostu mówić w inny sposób, nie sposób nakazowy, zakazowy, ale po prostu argumentować, tłumaczyć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Takimi wyzwaniami bez wątpienia są kwestie społeczne. Kościół w Polsce uważam, że zbyt rzadko zabiera zdecydowane głosy w debatach społecznych. No i jeszcze kolejna kwestia to jest są świeccy, dlatego że rzeczywiście Kościół w Polsce hierarchicznie nie wykorzystuje tego ogromnego potencjału, który jest wśród katolików świeckich. No nie ma żadnego forum, na którym mogliby oni wypowiadać swoje stanowisko, swoje zdanie, zabierać głos właśnie w tych debatach publicznych. Są naprawdę takim, jak ktoś kiedyś określił, uśpionym olbrzymym i to jest prawdą.
Raport Kościół w Polsce prezentuje również działalność charytatywną i edukacyjną, na przykład Caritas Polska czy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zajmuje się nawet tak drażliwymi kwestiami jak finanse Kościoła. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.